Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jestem dzisiaj w studiu razem z Piotrem Kaznowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy rozmawiać o pewnym serialu. Postanowiliśmy również w Konwersatorium od czasu do czasu rozmawiać o filmach, ale nie dlatego, żeby je Państwu opowiadać albo zachęcać po prostu do ich obejrzenia, tylko żeby próbować wydobywać z tego, co wielu z nas już widziało, no coś, co jest przemawiającym do nas mitem, opowieścią, narracją, która pewnie po części opisuje to, jak ludzie w ogóle albo ludzie tworzący takie filmy rozumieją człowieka, społeczeństwo dzisiaj. No albo wychwytywać też, taki zamiar istnieje, wychwytywać również pewne sugestie, pewne podpowiedzi, które wewnątrz takiego mitu czy takich mitów się znajdują. Czyli nie tyle traktujemy tę rozmowę jako rozmowę wyłącznie o czymś, co dzisiaj zwykło się traktować jako popularną rozrywkę, tylko mówimy o czymś rozrywkowym i popularnym, co równocześnie przemawia czasami gdzieś tam w głębi głosem bardziej lub mniej poważnych rozważań, czasami trochę może urywających się w sugestie, jakieś aluzje. I dzisiaj pierwsze podejście do takiej rozmowy dotyczy serialu, który nie jest żadną nowością świeżynką, Black Mirror, Czarne Lustro, serial mający 4 sezony, dystrybuowany już od dawna przez rozmaite sieci. Najpierw serial telewizyjny, robiony dla jednej z brytyjskich telewizji, a potem no, jakby stał się wydarzeniem, czymś większym. Zrobiono, jak powiedziałem, 4 sezony, 21 odcinków. W jakimś sensie stał się to ten serial wydarzeniem, tak, dyskutowanym, inspirującym. Może też dlatego, że nie mamy w nim, od razu widać zamiar, tak, nie mamy w nim jakiejś akcji, która rozwija się przez wszystkie odcinki. Nie mamy wyraźnej w każdym razie ciągłości. Każdy z odcinków jest jakąś opowieścią. Jest opowieścią równocześnie jakby o 3 rzeczach. Trochę o człowieku w ogóle, ale zawsze o człowieku, i to jest drugi poziom, zawsze o człowieku nowoczesności, człowieku bardzo zależnym od świata elektroniki i rzeczywistości wirtualnej. No i po trzecie, ten etap, który zawsze w science fiction gdzieś tam się pojawi, no to jest projektowanie czegoś, co można powiedzieć, w czym jeszcze nie jesteśmy, ale co można sobie wyobrażać, że będzie naszą codziennością w przyszłości. Muszę powiedzieć szczerze, Piotrze, że mnie czasami te 2 ostatnie poziomy się tam mylą, ale może najciekawszy jest ten poziom mitu.
No właśnie, poziom mitu, bo zaczęłaś mówić o serialach jako mitach, można by jeszcze tutaj dopowiedzieć, bo rzeczywiście, no to może być takie nie do końca zrozumiałem, dlaczego w ten sposób chcę mówić. Oczywiście jest ten poziom czysto etymologiczny, tak, no że mitos grecki to jest po prostu opowieść, narracja i nie tylko, tak, bo to znaczenie przylgnęło, mit przylgnął do takiej opowieści zmyślonej, nieprawdziwej, która już trochę odeszła do lamusa, bo już w mity się nie wierzy, prawda, i tak dalej. Natomiast Grecy używali tego słowa na określenie wszelkiej fabuły po prostu. Zresztą śmieszne, bo fabula z kolei po łacinie to bajka, prawda? I my używamy słowa, które oznaczało bajkę na właśnie określenie fabuły. No tak, takie są losy słów. Więc rzeczywiście badając, gdy wchodzimy w antropologię mitu, czyli w antropologię opowieści, badamy to, czego ludzie lubią słuchać po prostu. I teraz zastanawiamy się, tak jak Arystoteles już w swojej poetyce robił, dlaczego ludzie lubią słuchać opowieści. I okazuje się, że właśnie już od Arystotelesa można, już od tamtych dawnych czasów greckich, można wskazać na takie elementy, które powodują, że ludzie lubią słuchać opowieści i że są pewne stałe konstrukcje, stałe schematy, które się powtarzają. To oczywiście zostało przez później naukę już rozbudowane bardzo, jest wiele teorii na ten temat. Wspominam Arystotelesa specjalnie, bo okazuje się, że na przykład w tych wielkich fabrykach, jak się mówi, w fabrykach snów, tak, czy fabrykach właśnie, które produkują filmy, no to jest olbrzymi przemysł, wiemy o tym, to jest wielki biznes, wielkie budżety i wielkie pieniądze.
To wielki przemysł, że ci przerwę, taki, który właściwie już w tej chwili nie pracuje jak przed dziesiątkami lat wedle pewnego wyczucia, tylko właściwie już operuje badaniami.
Tak. A jednocześnie właśnie ten Arystoteles jest tam wciąż Biblią. Oni wprost tak mówią, w sensie ludzie po prostu czytają poetykę Arystotelesa, uczą się tego, żeby pisać te scenariusze, które się będą podobały. No i to jest ciekawe, bo tutaj oczywiście tą weryfikacją nie jest tradycja, bo my jesteśmy zbyt niecierpliwi, to się dzieje za szybko. Tą weryfikacją jest oczywiście popyt, w sensie ilu widzów będzie oglądało dany odcinek, ile on zarobi, jak to się przekłada na reklamy i tak dalej, i tak dalej. Ten serial, o którym mówimy, z pewnością należy do tych mitów, jeśli już używamy tej terminologii, które są chętnie słuchane, czy raczej oglądane. On został kupiony przez Netflix, co teraz jest takim chyba wyznacznikiem, prawda, wielkiego sukcesu filmowego. Ten ostatni sezon skończył się w zeszłym roku, ale już jest planowany następny, piąty sezon, więc jakby to widać, że ten sukces został, jakby jest kontynuowany ten sukces dalej. No ale teraz oczywiście pojawia się ciekawe pytanie. Jedna z tez Arystotelesa jest taka, że lubimy słuchać tych opowieści, lubimy oglądać, w jego przypadku to jest teoria na temat tragedii, tylko tyle się zachowało w jego poetyce, więc on mówi o tych sztukach teatralnych, które były oglądane. I jeszcze chodzi przede wszystkim o katarzis, prawda? Idziemy tam, żeby przenieść się w trochę inny świat, żeby zapośredniczyć się w tej opowieści, że poprzez tę opowieść w jakimś ogólnoludzkim doświadczeniu doznać napięcia, a potem oczyszczenia, które powoduje, że coś lepiej rozumiemy, że coś się w nas zmienia emocjonalnie i tak dalej. Więc w przypadku tego typu produkcji, jak Black Mirror, oczywiście się pojawia pytanie, czy rzeczywiście ta katarzis się dokonuje, prawda? Bo to jest taki serial, który wytwarza w nas poczucie raczej niepokoju, prawda? I takiego lęku. Tam nie ma happy endu praktycznie. Znaczy tam żaden z tych odcinków nie kończy się chyba dobrze. No, moglibyśmy, chociaż być może według niektórych, jak czytałem trochę na ten temat, to twórcy właśnie mówili, że już w tych dalszych sezonach już stwierdzili, że nie mogą tak dociskać widzów, bo by zwątpili, więc dawali im trochę romansu, trochę tego, ale z mojego punktu widzenia, żaden praktycznie nie kończy się dobrze, tak? A jednak ludzie lubią to oglądać. W ogóle to jest ciekawe zjawisko, dlaczego my teraz tak lubimy się niepokoić, prawda? No ale jest to faktem i też to stawia nam pewne pytanie dotyczące kondycji naszej kultury dzisiaj.
Wracamy do rozmowy o Black Mirror, o Czarnym Lustrze. Muszę ci powiedzieć, że jak mówiłeś o tym, że ludzie lubią słuchać opowieści, to i we mnie wzbudził się protest, czy ja rzeczywiście lubię oglądać Black Mirror. No, a coś jednak mnie do tego przyciąga, żeby oglądać, chociaż każde z tych spotkań jest bardzo trudne. No, nie tylko są przecież na samym początku te wejścia z odcinkiem pierwszym w ogóle, który jest tak obsceniczny, sceniczny, czy tak trudny w przyjęciu, że jest odpychający. Ja znam ludzi, którzy po nim przestali w ogóle ten serial oglądać. Ja sam przerwałem.
Tak, dokładnie ta sama historia z mojej strony.
Wydawało, tak, że po prostu nie ma sensu tego oglądać dalej. Tak. Poddawać się takiej wiwisekcji, takim różnym tym. A potem coś tam, i okazuje się, że jest w coś tam takiego, co uruchamia tą potrzebę słuchania czy opowiadania. Co to jest według ciebie?
Myślę, że są dwa poziomy, ale tutaj też będę raczej zgadywał. Nie mam jakiejś takiej gotowej odpowiedzi. Dwa poziomy. Jeden to jest czysto narracyjny, dotyczący sztuki opowiadania właśnie, czyli jakbyśmy to powiedzieli, to też o czym pisze Arystoteles, ten pewien zwrot akcji. To, co budzi naszą ciekawość. Jesteśmy najpierw wrzuceni w świat, który przypomina nasz świat albo taki świat, który możemy sobie wyobrazić, zaprojektować jakby w niedalekiej przyszłości. No i mamy losy zwyczajnych ludzi, którzy uczestniczą w tym świecie, korzystając z jego dobrodziejstw, głównie technologicznych. Stąd zresztą ta nazwa, prawda, Black Mirror, czarne lustro, my się przeglądamy w tych lusterkach naszych ekranów, naszych smartfonów, telewizorów i tak dalej. To ma być taka trochę właśnie przypowieść, w której się widzimy samych siebie. I nagle następuje pewien zwrot, który nam uświadamia, że ci bohaterowie zwykli, zwyczajni nagle są uwięzieni w sytuacji bez wyjścia, tak? I to zaczyna nas wprowadzać w zupełnie stan jakby nowego odczucia. Horrorowi jest to bliższe, prawda? To jak Stephen King pisał o tym, jak ma być zbudowany horror, dokładnie to jest ten przepis, że budujemy najpierw sielankę, coś, co jest znane, coś, co jest oczywiste, a potem coś się załamuje, pojawia się element, który nas zaczyna niepokoić.
No Stephen King, który zdaje się wyróżnił akurat ten serial dużym uznaniem.
Tak, tak, też o tym słyszałem. I to jest ta pierwsza rzecz, czyli to, że widzimy coś, co jest znane, a potem coś załamuje ten znany obraz i to zadaje nam pewne pytanie, tak? Znaczy to wywołuje nasze lęki, ale teraz możemy sobie uświadomić, czego my się gdzieś tam boimy podświadomie, nie wiem. Jak mówiłem, ta pierwsza rzecz łączy się z ciekawością dotyczącą samej opowieści, druga wiąże się też z ciekawością, bo w ogóle, tak jak Arystoteles mówi, my sztukę lubimy dlatego, że ona zaspokaja naszą potrzebę poznawania. Znaczy my dostrzegając podobieństwa, tą imitację rzeczywistości, czy projekcję, sam fakt rozpoznawania daje nam przyjemność. I mi się wydaje, że my tutaj widzimy, ta ciekawość jest skarmiona tym, że co będzie za zakrętem, tak? Mówiąc, czy jak mówią twórcy serialu, co będzie za 10 minut na tym naszym globalnym zegarku, jeżeli się nie ockniemy. W którą stronę pójdzie rozwój technologiczny? I chyba wszyscy chcielibyśmy wiedzieć. A ponieważ tam jest ten taki niepokój, no to nas to trochę to wciąga, no bo ludzie też lubią się trochę tak poniepokoić. Może dlatego jest to wciągające. No,
tam jest rzeczywiście wejście zawsze do wnętrza tego filmu, mówię z perspektywy odbiorcy, prawda, nie jest zawsze takie samo. Czasami jesteśmy od razu wrzuceni w świat, który jest na tyle jakoś tam jednak różny. Widzimy, że technologicznie, społecznie bardzo różny od naszego. To się dosyć szybko wyjaśnia. Widzimy te ramy i że one stanowią jakieś dziwne soft więzienie. Taki właściwie sytuację, w której mało kto protestuje, bo wszyscy w sumie sami uczestniczą w budowaniu tych ograniczeń. Ale mamy też historie, które zaczynają się od wnętrza, taka jakby właśnie sielanka. Że właściwie to jest nasz świat. Plażowa sytuacja, jakaś młodzież, dyskoteka i tak dalej. Mm-hmm. Dopiero po chwili dowiadujemy się, że to wszystko jest zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Również sytuacja dosłownie thrillera, czyli sytuacja, która nam się wydaje, od której zawsze jesteśmy, czujemy się oddzieleni, że to nie jest nasza, ale lubimy to oglądać, tak? Bo jest ktoś, który musi sobie poradzić w trudnej sytuacji i widzimy jego zagrożenie, widzimy jego emocje, prawda? A gdzieś tam w środku tego filmu jest dla nas przygotowany komunikat, że to może i nasze życie jest właśnie takim wchodzeniem w taką coraz większe uzależnienie i brak możliwości rozpoznania, co jest prawdą, co jest fałszem.
Pytanie jest w ogóle, co tu jest nowego? W sensie, mamy ten gatunek science fiction, który jest już eksploatowany od dawna i teraz znowu jakby też popularne te wszystkie lęki związane ze sztuczną inteligencją, prawda, i tak dalej. Mi się wydaje, że przez długi czas był eksploatowany w takim sensie takiej nowej, właśnie takiego mitu, nowej baśni, ale w sensie takiej sielankowej krainy przyszłości. Wszyscy tęsknimy za, wreszcie ta technologia nas zbawi, prawda? Ten serial idzie w drugą stronę, absolutnie, i mówi, że raczej nas doprowadzi do pułapki bez wyjścia, ale może dlatego jest o tyle interesujący, że on właśnie pokazuje ten świat za zakrętem, a nie za 100 czy 1000 lat. Technologie, które są przedstawiane i które są powodem cierpień tych bohaterów, no to są tak naprawdę troszeczkę wzmocnione technologie, którymi już teraz dysponujemy, prawda? Rozbudowany świat dawania lajków sobie. Okazuje się, lajki stają się nową walutą na przykład, tak? Wirtualna rzeczywistość, no to już jest wszędzie eksploatowane. Oczywiście niektóre idą jeszcze dalej i to są te akurat wątki, które dla mnie, jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało pretensjonalnie, ale dla mnie człowieka wychowanego właśnie na Arystotelesie czy na klasycznej filozofii, no są absurdalne, czyli to całe przekonanie, że można ludzką świadomość, prawda, przenieść, skopiować i sklonować i jakby ten problem, że można czyjeś ja sklonować wielokrotnie, wirtualnie i na przykład można się na nim wyżywać, można się znęcać i tak dalej, tak? No to mnie akurat nie poruszają, ale na pewno dla ludzi, którzy są wychowani w tym świecie współczesnym, bardziej materialistycznym i tak dalej, no to może być to przerażająca wizja, tak? Bo z jednej strony wciąż wierzą w to, że da się unieśmiertelnić siebie poprzez skopiowanie swojej duszy, w cudzysłowie, na dyskietkę. No na przykład o tym jest też teraz ten serial Alter Carbon, prawda? To też Netflix chyba produkował. Tylko on już eksploatuje w całości tę koncepcję, że można przenosić duszę do innych jakby ciał, prawda, za pomocą nośników materialnych. Wydaje mi się, że to też trafia jakoś w te lęki właśnie współczesnego człowieka, który się boje, że to, albo kto by chciał, ale może nie wie, co się wydarzy, tak? Więc myślę, że to jest atrakcyjne, że to jest jednak świat dosyć... Przynajmniej tak może się wydawać, jest tak skonstruowany, że dosyć bliski.
Tak, to nie jest rzeczywiście jakaś rzecz, która jest zupełnie oderwana, raczej mylą nam się te poziomy. Są takie odcinki, w których wydaje się, że właściwie jesteśmy w świecie, który tak naprawdę, jeśli by użyć wszystkich możliwych, już dostępnych technologii, to dokładnie tak wygląda. Zupełnie nie przez przypadek chyba jeden z tych filmów, jeden z odcinków, tak? Ten o właśnie dawaniu lajków. Niedawno zobaczyłem linkowany wewnątrz tekstu o obecnie aktywnie stosowanych technikach kontroli społecznej w Chinach. I tu jest właśnie też ten ciekawy moment zmiany. Bo z jednej strony to, co ty wspominałeś, kiedyś myślano utopijnie, tak, o świetnie zorganizowanym społeczeństwie, potem jakby wahnięcie w tę stronę, że dystopia, tak, że Orwell i tak dalej. Im więcej będzie organizacji, im więcej będzie środków kontroli nad ludźmi, tym gorzej, tym będzie niebezpieczniej. Ale cały czas wyglądało to tak, jakbyśmy mieli jakichś tych strasznych operatorów tego systemu. No i ostatecznie jednak nawet u ludzi, którzy się na to zgadzają, poczucie strasznego ugniecenia przez ten system. Bardzo często w tych kolejnych odcinkach mamy obraz ludzi, którzy są dogłębnie nieszczęśliwi, tak jak można powiedzieć, w ludzkich kategoriach mogą być ludzie nieszczęśliwi, a równocześnie właściwie sami są od początku uczestnikami tych eksperymentów. Nie wszędzie tak jest, nie we wszystkich, ale właśnie sami współtworzą, uważają, że właśnie im się może uda czasami ten system jakoś do siebie bardziej przekonać, siebie usytuować wyżej w hierarchii, ale generalnie są uczestnikami tego i nie, ja nie widzę na przykład tam poza przykładami tych nieudanych buntów, dwóch, trzech w niektórych odcinkach, to się zawsze kończy źle. To się zawsze kończy tym, że ktoś, kto jest buntownikiem, staje się kupionym buntownikiem do końca. Czyli jakaś, no, motyw, który w literaturze występuje od dawien dawna, ale tutaj można powiedzieć, że jest to ciągle powtarzane, jeśli mówimy o jakimś trwale tutaj powracającym micie, no to jest taki mit bez nadziei jednak. Nie mamy wyjścia z tej sytuacji w ogóle.
Tak, wydaje mi się, ale jak słuchałem tego, co mówisz, tak się zacząłem zastanawiać, czy Bo chyba konstrukcja tu jest taka, że my jesteśmy od początku już uwięzieni w tym, co uznajemy za swoje dobrodziejstwo. Mhm. I niepostrzeżenie nas to prowadzi do zagłady. W sensie to jest tak, że rzeczywiście tam nie ma tego operatora, tylko że jakby samo to, że my zmierzamy do tego zbawienia przez technologię i nagle się okazuje, że to ma też drugą stronę medalu, tak? Że nagle można kogoś na przykład... nie wiem, kogoś nie lubisz, to możesz mu zabanować, możesz go w realu, mówiąc językiem współczesnym, prawda? I on cię przestaje widzieć po prostu i cię nie słyszy. A z drugiej strony też te wszystkie możliwości wzmacniania rzeczywistości wirtualnej albo ekstrahowania danych z nas, z naszej pamięci i tak dalej, powodują, że na przykład ludzie zaczynają, wiedząc o tym, tak, to ich pobudza do zbrodni jeszcze, bo wiedzą, że ta kontrola systemu jest tak silna, że i okazuje się, że samo dobrodziejstwo powoduje, że tej zbrodni jest więcej, nie mniej, tak? To też jest jeden odcinek, jest o tym.
Mamy taki wątek, on jest bodaj, to jest jeden z tych najbliższych, nie technicznie, ale pod względem problemu, jeden z najbliższych naszym problemom dzisiejszym, problemom na przykład tej fałszywej prawdy, narzucaniu ludziom pewnych przeświadczeń, tak. Postprawdy. Przypadek tego żołnierza, tak? Jedna z tych opowieści, której tak naprawdę jest bardzo ciekawa, bo tam pojawia się też, dosyć rzadki przypadek w tym serialu, pojawia się też wątek motywacji religijnej. Mm-hmm. Tak? Ludzi, którzy z powodu religijnej motywacji chronią takich, którzy są przez system wyniszczani, a są wyniszczani przez system dlatego, bo system ludziom, którzy wykonują te egzekucje, tak, tym egzekutorom, niejako wszczepia fałszywą informację, tak, na temat...
No tam jest też ten wątek eugeniczny oczywiście, bo, tak, oni, bo ci ludzie są przecież eliminowani, tak, dlatego, że mają wadliwe DNA po prostu.
Tak, i trzeba się ich pozbyć.
Tak.
Więc żeby się ich pozbyć, nie zostawia się nawet ich obrazu herlawych, czy jakoś uszkodzonych ludzi, ale po prostu zniekształca się ten obraz do tego stopnia, żeby byli obrzydliwi, nadawali się do zniszczenia. I jedyną rzeczą, która zdaje się przebijać ten, to jest, jak mówię, chyba jedyny taki przypadek w tym serialu, to jest motywacja człowieka, który z powodów, jak się tam zresztą zarzuca, tak, ktoś tam mu klaruje, wyjaśnia, wiemy, że pan jest tutaj religijną motywacją się kieruje, ale musi pan przyznać, gdzie oni są, gdzie pan ich ukrywa. To moment bardzo przystający do niektórych sytuacji.
Tak, i to chyba jest też taki leitmotiv, to się tak łączy, bo również w tym odcinku, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, zresztą tam jest, już odwołuję się do samej konstrukcji serialu, tam są taki temat powracający muzyczny, jest piosenki taki z lat 60. pod tytułem Każdy, kto wie, czym jest miłość, zrozumie mnie i tak dalej. To jest bardzo ładne, takie wpadające w ucho. On się powtarza również w tym odcinku, w którym właśnie ta kobieta tam męczy tego jednego z tych z ruchu oporu, to śpiewa mu tą piosenkę. Mhm. To jest bardzo ciekawe, bo ona jest bardzo przewrotnie użyta, ta piosenka. Ona opowiada o sile miłości, o tym, że miłość sprawia, że jesteśmy naprawdę ludźmi i daje nam siłę do sprzeciwienia się okolicznościom i potem się okazuje, że w każdym odcinku, w którym ona się pojawia, ta piosenka, tej miłości nie ma, w sensie ona jest kompletnie fałszywa. Również fałszywa staje się w ustach tego, kto ją wykonuje. I mi się wydaje, że tutaj też trochę tak się bawią twórcy, że chcą nam powiedzieć trochę, że właśnie, no, że nie ma prawdy, no, że w tym świecie, w którym możemy kopiować siebie, możemy się przenosić na inne nośniki, nie wiem, możemy kreować tą rzeczywistość wirtualną, wzmacniać, nie ma już prawdy i nie da się ustalić to, co by nas, to, do czego najbardziej dążymy i pragniemy, jest, znika. Znaczy, w sensie staje się tak relatywne, względne, że nie da się tego uratować. I to gdzieś tam w tle się pojawia i to jest ciekawe właśnie, jak się spojrzy, w których kontekstach, w których odcinkach ta piosenka się pojawia, bo one bardzo znaczące są. Też mi się tak skojarzyło z tym, co powiedziałeś.
Wracamy do rozmowy o Black Mirror, Czarnym Lustrze. Jedną z rzeczy, która mnie mocno w tym serialu męczyła, to jest właśnie ten klimat dokładnie zamkniętego pomieszczenia. To znaczy, że to jest coś, z czego nie ma wyjścia, bo oczywiście opowieść, dlatego ją lubimy niekiedy, że żywi się też takim wieloznacznym, tak, wątkiem możliwości ucieczki. No, otóż tutaj tej możliwości ucieczki właściwie nie mamy. Ona jest kwestionowana. Operator, jak mówiliśmy, jest niewidoczny, bo wszyscy jakoś odpowiedzialność wszystkich się rozkłada. W jednym z odcinków widzimy właściwie jakby, no też to rzecz, która już była przy innych okazjach eksploatowana, ale tutaj jest strasznie pokazana, także ludzie są wyniszczaną mniejszością, ale wyniszczaną mniejszością przez maszyny, tak? Maszyny, tak, które są zaprogramowane, uruchomione przez ludzi. Natomiast rzecz, która naprawdę mnie mocno zafrapowała, to jest element wytworzenia zastępczej eschatologii. To znaczy takie wyobrażenie, że skoro ludzie tak czy siak potrzebują kontynuacji, szczęścia i jeszcze w dodatku chcą kontynuować to, co w ich życiu dobre, tak? To pojawia się w jednym z tych odcinków bardzo trudnej konfiguracji takiego wyboru między właściwie przeszłością własną, mąż już umarł dawno, tak? Bohaterka, która dalej żyje w świecie, w którym się nie ma przeświadczeń o życiu przyszłym, tak? Więc tam jakby odejście tego męża jest czymś trwałym, jest jakimś unicestwieniem, ale pozostaje pamięć i pozostaje jakaś potrzeba lojalności wobec niego, tak? Pójścia tą samą drogą, ale obok tego pojawia się bardzo żywe przeżycie akurat tutaj lesbijskiego związku, ale takiego, no, który, jeśli nawet byśmy odjęli ten element, no tak, nie, tak to zwykle bywa, prawda? Jakbyśmy odjęli ten komponent seksualny, no to mamy po prostu też do czynienia z jakąś żywą relacją przyjaźni między dwiema kobietami, która okazuje się tak przekonująca, tak ważna, że przechyla szalę w stronę jakiegoś pozornego istnienia w przyszłości, tak, podtrzymywania tej świadomości przez te dwie kobiety w jakimś wymyślonym świecie, niż właśnie podtrzymanie tego wcześniejszego wyboru, że pójdę śladem ukochanego swojego męża. To jest dla mnie, według mnie, bardzo egzystencjalnie ciekawie uchwycony moment. No, pewnie nie dotyczy to naszego świata, ta możliwość wytworzenia tego rodzaju perspektyw eschatologii zastępczej jeszcze, ale to jest postawiona kwestia.
To jest kwestia prawdy, znaczy, co jest prawdziwe. No i tutaj jakby w pewnym sensie ten odcinek daje tę odpowiedź, że miłość właśnie, miłość jest prawdziwa i to jest to, za czym idziemy, chociaż ostatnia scena, jeśli dobrze pamiętam tego, chociaż nie wiem, czy ostatnia, ale jedna z ostatnich to jest takie zbliżenie na te mrygające chipy, których oni są tam po prostu wsadzeni do szuflady, prawda? No właśnie, ten serial, to jest ciekawe, on nie tworzy fabularnej całości, tak? To jest tak antologiczny serial, tak? On ma, każdy odcinek jest osobno jakby tam całością, chociaż one są jakoś, że są powiązane, tam oni próbowali wytworzyć taki jakby wspólny świat, jakieś są wątki, które łączą te odcinki. Ale wydaje mi się, że siłą właśnie, i też chyba siłą tego gatunku, to jest też, nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, dlaczego lubimy oglądać takie filmy science fiction, że one zadają ciekawe pytania, albo też dają kilka ciekawych odpowiedzi i właśnie ta odpowiedź w tym odcinku ma swoje kontrapunkty bardzo silne, prawda, w innych odcinkach. Znaczy, jeżeli to jest możliwe, tak, żeby w ten sposób sobie zamieszkać, to w każdej chwili ktoś może nas wyjąć, wsadzić do innej szufladki, może nam ustawić zegar, że będziemy przeżywać przez milion lat tą samą, słuchać tej samej piosenki i tak dalej. No nie jest to perspektywa radosna. Nawet jeżeli tutaj się udało, to w każdej chwili może być dużo gorzej. To może być prawdziwe piekło, tak? To jest oczywiście to, co już i Matrix, prawda? Bo te wszystkie filmy, które eksploatują problem świadomości tego ja, co jest moim prawdziwym ja, ten kartezjański problem, czy świat jest ten, który widzimy, jest prawdziwy, czy nie, czy i tak dalej, no to nic nowego nie jest oczywiście w naszym namyśle filozoficznym. No to jest problem tych pigułek, tych dwóch, prawda? Czy bierzesz czerwoną, czy niebieską. I jeżeli weźmiesz tą, która ci daje to złudzenie, ten sen, to byś się nie obudził w koszmarze, tak? Bo moim zdaniem jednak ostatecznie, mimo że tutaj ten odcinek tak się kończy trochę sielankowo, no to wizja jest przerażająca moim zdaniem.
Jeszcze jednym elementem niewątpliwie przerażającym, od początku przerażającym, chociaż dla kogoś może być perswazyjnie potem jakimś rozwiązaniem, ale na początku jednak przerażającym, to jest powtarzające się takie, powtarzające się sugestie, że w tym świecie, który jest tam przedstawiony, jedyną formą uzyskiwania sprawiedliwości, czegoś na kształt sprawiedliwości, jest okrutna zemsta. To znaczy, jakby wprowadzenie tego kogoś, kto coś złego zrobił, w sytuacji, w której będzie to przeżywał miliony razy. Można zapewnić mu ten dyskomfort, ponieważ się go nie niszczy. To jest też ciekawe, też ten świat, w którym też się bardzo dba o to, żeby komuś nie zrobić krzywdy. To trochę taki świat, którym no, słusznie ludzie się martwią, żeby kogoś nie uderzyć, nie zrobić siniaka, żeby nie było i tak dalej. Natomiast można kompletnie, nieustannie przeprowadzać tortury, torturować świadomość tego człowieka.
Tak, ale znowu ta sprawiedliwość staje się taką ślepą sprawiedliwość. Ona jest tylko zrozumiała dla widzów. Ona nie jest w ogóle zrozumiała dla tego, kto jest podmiotem tej kary. To jest ciekawe. To wraca ten taki platoński mit, to co filozofia chrześcijańska od początku krytykowała w platonizmie, że jakby ta koncepcja reinkarnacji, znaczy dusza gdzieś tam sobie była w świecie idei, była szczęśliwa, ale zgrzeszyła, nie wiadomo w jaki sposób, no ale za karę została wcielona, tak? I teraz my tutaj jesteśmy w tym świecie, bo odbywamy karę, ale nie pamiętamy tego grzechu, nie wiemy za co pokutujemy. Jak można pokutować za coś, czego się nie ma świadomości, tak? I tu jest dokładnie to samo, znaczy, że ci bohaterowie, którzy pokutują, oni nie wiedzą, dlaczego to się stało. Oni są bo oni zostali sklonowani, wrzuceni gdzieś tam, a jeżeli to jest, prawda, transpozycja tej świadomości, albo tak jak jest w odcinku Biały Niedźwiedź, Biały Misiu, nie pamiętam, jak to jest przetłumaczone, gdzie codziennie kobieta musi przeżywać tę samą traumę, ale kasuje jej się pamięć, prawda, pod wieczór. No to jest absurdalne zupełnie, czyli nawet idea sprawiedliwości staje się no, tak perwersyjna w tym świecie, bo ktoś cierpi, nie wiedząc dlaczego. Tak? Znaczy, to jest zupełnie bezsensowne. No a z drugiej strony twórcy nam pokazują, no dobrze, wy tak jesteście widzami, sobie chcecie oglądać to w tym czarnym lustrze, no to zobaczcie, co by było, gdyby, na przykład, gdybyśmy musieli wziąć konsekwencje za wszystkie rzeczy, które piszemy w internecie, tak? To jest ten odcinek Nienawidzeni w narodzie, tak? Z tymi sztucznymi pszczołami, prawda? Albo ten odcinek, w którym przez kamerkę internetową jest ktoś podglądany i może być szantażowany, tak? Jakby to jakby w drugą stronę jeszcze, że jakby jest taka całkowita kontrola nad ludźmi, a z drugiej strony, no, jeżeli byśmy mieli ponosić konsekwencje tego, co robimy, to byśmy wszyscy skończyli marnie. No znowu, tak samo to o czym mówiliśmy wcześniej, to, że można wydobywać dane na przykład z pamięci czyjejś, tak, to powoduje, że znowu ta wymiar sprawiedliwości działa sprawniej, ale to generuje kolejne zbrodnie, tak, bo nagle się okazuje, że trzeba zabić noworodka, bo mimo, że on nie ma świadomości, jeszcze nie potrafi mówić, to można wyekstrahować z jego pamięci dane, prawda, kto popełnił morderstwo, jeżeli on był przy nim, tak? Później się okazuje, że nawet z chomika można, no i to jest niestety.
No mamy też oczywiście obecne, jakoś skonsumowane wszystkie w tym serialu, także lęki przed sytuacją, w której korzysta się z usług, która z czasem panuje nad naszą wyobraźnią, każe nam usług wszechwiedzy, to znaczy usług bycia najlepiej poinformowany. Mamy Archangel, który po prostu tak naprawdę nie jest bardzo daleki, jest bardzo bliski akurat tego, co może się wydarzyć, prawda? Problem kontroli rodzicielskiej. Mhm. To jest zjawisko, z którym w ostatnich dziesięcioleciach mamy coraz więcej do czynienia, bo rodzice naturalnie chcą wiedzieć, co się dzieje z ich dziećmi. Tutaj mamy to doprowadzone na początku, wydaje się, do pewnego absurdu, potem wszyscy zdają sobie sprawę, znaczy ta grupa, która jest pokazywana nam w odcinku, ci ludzie zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, ale mimo to gdzieś tam pozostaje ta furtka otwarta, która w chwili kryzysu zostaje już wiele, wiele lat później użyta i wiedza okazuje się straszną wiedzą, wiedzą zbyt trudną dla rodzica, a przecież pożądaną, prawda? Więc mamy taki element, no znowu jakiegoś rozważania o tym, na ile, no przeproszeniem, wiedza jest cierpieniem, tak?
Albo po prostu się okazuje, że nie wiemy, na ile świadomie, a na ile nie, no to po prostu twórcy jakoś siłą rzeczy, no to jest to, wracam do ukochanego Arystotelesa, na zasadzie prawdopodobieństwa i konieczności, no po prostu, jeżeli buduje się narrację, która jest spójna, która działa, która odwołuje się do pewnych właśnie, no, mitów, stereotypów, które są dla nas zrozumiałe, to ona musi zawierać w sobie ten element pewnej logiki, która tam jest zawarta. No więc okazuje się, że to oczywiście te wszystkie postchrześcijańskie lęki tutaj wychodzą właśnie. Opatrzność, która jest karykaturą opatrzności, prawda? Sprawiedliwość, która jest najwyższą niesprawiedliwością, prawda? Eschatologia, która jest fałszem, tak? Która jest fałszem i która się może zamienić w każdej chwili, w zależności od awarii systemów, coś jeszcze strasznego, prawda? Więc no to jest już jakby wracający też ten motyw takiego budowania raju na ziemi. No i jakby okazuje się, że my się tego boimy gdzieś tam w tle, a jednocześnie no pewnie każdy z nas, tak jak wielu bohaterów, na co zwracać uwagę, wielu bohaterów tego serialu, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, chętnie byśmy spróbowali, bo to są tak silne doznania, tak jak ten chłopak z odcinka o grach komputerowych, gdzie on tam może zostać tym testerem. No tam niby jest taka sytuacja, że on trochę nie ma wyjścia, ale tak naprawdę to on z przyjemnością ciągnie go to wyzwanie i no i kończy się jak się kończy, prawda? Tragicznie się kończy dla niego. To jest chyba też siła tego obrazu, w sensie, że my wszyscy się jakoś odnajdujemy, no, myśmy chcieli spróbować tego, tak? Znaczy widzimy na przykład tych ludzi, którzy mogą nagrywać wszystkie swoje doznania, prawda? I później sobie w dowolnym momencie te wspomnienia opuszczać jeszcze
Sprawdzać, kontrolować.
A to później, tak? I to się nagle okazuje, że to jest ta druga strona medalu, bo na początku, no, każdy sobie myśli, no super by było móc, prawda, wrócić do jakiegoś wspomnienia i przeżyć to jeszcze raz, prawda, i tak dalej. A się później okazuje, że to nas niszczy, to taka pamięć absolutna, no, jest nie do zniesienia zupełnie.
I tak, proszę państwa, kończymy rozmowę o Black Mirror, natomiast rozpoczęliśmy z Piotrem Kaznowskim nasze rozmowy o komedii ludzkiej naszych czasów. Ona już dzisiaj jest mniej literacka, mniej zastajemy ją w tekstach, już nie tak jak w czasach Balzaka, ona się nie tyle opisuje i czyta, ale raczej się ogląda, przegląda w filmie. Spróbujemy przyglądać się tym komediom ludzkim i rozmawiać o nich tutaj co jakiś czas. Dziękuję ci bardzo, Piotrze, za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle za tydzień w niedzielę do konwersatorium o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.